naszym gościem jest pan Jarosław Sellin, poseł. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam. Tak się, szanowni państwo, składa, że akurat dzisiaj na Ukrainie, na Wołyniu, mój bratanek bierze ślub z ukochaną Ukrainką. Też w napięciu w związku z tym obserwuję te informacje, które stamtąd przychodzą. Na szczęście ten atak rakietowy dotarł do granic Polski w okolicy Lwowa. Na Wołyniu nie słyszałem, żeby coś tam spadało, no ale oczywiście jestem pełen napięcia w związku z tą sprawą.
To dochodzą też w takim razie piękne wiadomości stamtąd, bo to wspaniała okazja wszystkiego dobrego w takim razie.
Tak, życzenia serdeczne od wszystkich.
Przekażę oczywiście.
Redaktorów Radia Wnet. No ale tutaj też mamy taką małą wojenkę w porównaniu może z tamtą, to jest inna wojna, innego typu. Wczoraj Komisja Kultury, zmiany w kulturze wielkie, dochodzą różne wiadomości dziwne, na przykład dyrektor Zachęty został odwołany, no boimy się wszyscy. Wczoraj na Komisji Kultury też dużo było rozmów o tym, że nikną programy z archiwów. Jak pan w ogóle ocenia wczorajszą tą komisję, jakie wnioski byśmy poprosili?
To była komisja, która miała rozpatrywać budżet na kulturę na rok 2024, ale oczywiście najważniejszą informacją w ostatnich dniach jest zamach na media publiczne dokonany przez nową ekipę rządzącą. Można powiedzieć, z rozkazu premiera Donalda Tuska wykonuje ten zamach minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz i dwukrotnie w ciągu tygodnia podjął decyzję w tej sprawie niezgodne z prawem, bo minister nie ma żadnych uprawnień do powoływania bądź odwoływania władz mediów publicznych. Od 30 lat mamy taki system, że nie ma takich uprawnień żaden przedstawiciel władzy wykonawczej, a jednak on to ponad tydzień temu zrobił. Dwa dni temu podjął nową bezprawną decyzję o postawieniu mediów publicznych, czyli Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej w stan likwidacji, co jest też niezgodne z prawem, dlatego że ustawy specjalne, które wykraczają poza kodeks spółek handlowych, dedykowane tym medium, zarówno ustawa o radiofonii i telewizji, jak i ustawa o Polskiej Agencji Prasowej, gwarantują istnienie tych spółek, a nie ich likwidację. Więc gdyby ktoś chciał likwidować te spółki, to musiałby zmienić ustawę i taką możliwość tam wprowadzić. W obu przypadkach po prostu ta władza chce uniknąć za wszelką cenę zmian ustawowych, bo twierdzi, że się może spotkać z wetem prezydenta, więc przejmuje te media siłowo wbrew prawu, wbrew obowiązującej konstytucji, wbrew obowiązującym ustawom i takiego wydarzenia w historii niepodległej Polski po 1989 roku nie mieliśmy. To jest właściwie zamach, który unieważnia władzę ustawodawczą, bo może się okazuje, że można nie niosącą za sobą żadnych skutków prawnych uchwałą, która do czegoś mobilizuje, podejmować bezprawne decyzje. Na takie modus operandi ta ekipa się zdecydowała. Dlatego próbowaliśmy wczoraj na Komisji Kultury ten temat podnieść jako najważniejszy. Oczywiście posłowie wspierający dzisiejszy układ rządzący odpychali ten temat jak najdalej od siebie, żeby jednak rozpatrywać budżet. No i oczywiście mają większość i tak też się stało. Więc komisja
czyli skutecznie odparli. Panie pośle, ale mówi pan o tym, co robi władza i co zrobiła w ostatnich tygodniach, głównie jeśli chodzi o media publiczne, ale co na to może zrobić Prawo i Sprawiedliwość? Wiemy, że i co byłoby skuteczne? Wiemy, że wczoraj opuszczona została siedziba Polskiej Agencji Prasowej. Oficjalnie o tym powiedział pan profesor, poseł także Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek, ale wciąż są posłowie między innymi, bo także redaktorzy, na przykład pan Michał Adamczyk, obecni w Taju Telewizji Polskiej na Placu Powstańców w Warszawie. Jakie to ma znaczenie poza tym, że symboliczne?
Te interwencje poselskie są dla nas oczywistością, dlatego że my tak rozumiemy obowiązki polityka i parlamentarzysty. Musimy bronić prawa. Musimy bronić prawa w sytuacji, kiedy ono jest łamane.
Ale czy ta obrona będzie skuteczną obroną? Czy to będzie tylko takie niedokonane?
Zdeterminowana władza, która to prawo łamie, idzie do przodu i to widać. Natomiast pozostaje jeszcze spór prawny i on się toczy i będą kolejne wnioski z naszej strony do prokuratur, do Krajowego Rejestru Sądowego, żeby nie legalizować tych bezprawnych działań, Wiemy, że już prokuratura w Warszawie wszczęła postępowanie przeciwko Bartłomiejowi Sienkiewiczowi za złamanie prawa i za to, że została też naruszona nietykalność cielesna jednej z naszych posłanek. Więc takie rzeczy się już dzieją i oczywiście tą drogę prawną będziemy do maksimum wykorzystywać. Liczymy na to, że prokuratury, sądy, wymiar sprawiedliwości w tej sprawie zachowają się właściwie, prawidłowo, Trybunał Konstytucyjny również, bo łamanie prawa jest ewidentne. Więc tą drogą będziemy oczywiście też szli. No i manifestacja 11 stycznia, bo mamy sygnały od zaniepokojonych ludzi z całego kraju, że chcą też zademonstrować swój sprzeciw wobec tak brutalnych działań, bo one naprawdę trochę stan wojenny przypominają. No wchodzenie silnych ludzi, ochroniarzy, policja.
Jest pan zaskoczony tym? Jest pan zaskoczony tymi posunięciami, no między innymi obecnego ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza?
Ja wiedziałem, że ta ekipa Donalda Tuska przede wszystkim, jego partii, kieruje się rewanżyzmem, zemstą, nie wiadomo za co, bo jak zawsze pytam, a właśnie za co wy się chcecie mścić, no to jakieś ogólniki i drymały się opowiada, bo ja naprawdę nie widzę powodów za co się mścić w sytuacji, kiedy Polska się naprawdę w ostatnich 8 latach pod naszymi rządami bardzo dobrze rozwijała. No ale jakąś zemstę czy rewanżyzm chcą uruchomić z powodu tego, że utracili władzę na 8 lat i wiedziałem, że to jest spoiwo główne tych wszystkich 10 partii, które się teraz umówiły do sprawowania władzy. Antypis po prostu, antypis. Bo nie ma tam istotnych elementów pozytywnego programu. Ale przypuszczałem jednak, że będzie działanie zgodne z prawem, że jeśli chcą coś zmieniać w tych mediach, to będą to robić ustawowo. Będą się spierać z prezydentem albo dogadywać z prezydentem, co jest możliwe, jak daleko można się posunąć, żeby nie było weta i że to będą próby po prostu zgodne z prawem. No, takiego pójścia, jak to młodzież mówi, na rympał, to się jednak nie spodziewałem. To jest sytuacja bez precedensu, powtarzam, w historii III RP i ta data 20 grudnia 23 roku będzie zapamiętana jako takie bardzo demonstracyjne, siłowe złamanie prawa obowiązującego w Polsce.
No tak, ale to wygląda trochę tak, jak Krzysztof Skowroński powiedział, że te prawo pisowskie, jak to ujął, nie obowiązuje i tutaj jest też potężna koalicja takich autorytetów, czy quasi-autorytetów, jak profesor Łętowska, ja czytałem taką wykładnię, że wszystko właściwie jest de jure, albo prawie, ten profesor Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego też tak mówi, że no to jest kontrowersyjne, ale też nie mówi wprost, że nie, więc mają też potężną, że tak powiem, za sobą taką drużynę prawników o wielkich tytułach, którzy to dają wykładnię taką, że wszystko jest tak naprawdę w porządku, mimo tego łamania ustaw, bo to jest jedyna droga i tego się boję.
To jest, panie redaktorze, charakterystyczne dla elit lewicowo-liberalnych nie tylko w Polsce. Proszę zwrócić uwagę na język. Jeżeli wygrywa gdzieś siła konserwatywna, prawicowa, to się mówi o zwycięstwie populizmu. Jeżeli wygrywa siła lewicowo-liberalna, to się mówi o zwycięstwie demokracji. No jeżeli oni tak to definiują, to znaczy, że jeżeli wygrywa populizm, to wszystkie chwyty dozwolone, żeby jak najszybciej skrócić tę władzę, bo to jest zła władza. Ona nie miała prawa zwyciężyć. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w ostatnich 8 latach. Oni nam odmawiali prawa do sprawowania władzy mimo naszych zwycięstw wyborczych. Oni tego po prostu nie uwzględniali, że jakaś większość Polaków życzyła sobie naszej władzy. Oni tego po prostu nie przyjmowali do wiadomości, stąd doktryna totalnej opozycji, stąd negowanie wszystkiego, co czynimy, stąd kłamstwa, stąd manipulacje, stąd uruchamianie zagranicy i ulicy, zagranicy szczególnie intensywnie, 40 chyba rezolucji w Parlamencie Europejskim, sankcje ekonomiczne wobec nas, bo blokowanie KPO to jest ich dzieło, oni prosili o zablokowanie tego KPO i żeby używać tego jako formy sankcji ekonomicznych wobec Polski, w której większość społeczeństwa ośmieliła się wybrać prawicowy czy konserwatywny rząd do sprawowania władzy. Okazało się po zwycięstwie wyborczym tej 10-partyjnej koalicji z Donaldem Tuskiem na czele, że jedynym kamieniem milowym, który Brukselę czy Strasburg interesował, to było zwycięstwo Donalda Tuska w wyborach.
Zdaje się, że też Leszek Miller takie właśnie słowa powiedział wczoraj w Polsacie. Panie pośle, naszym gościem były wiceminister kultury Jarosław Sellin. Powiedział pan o tych sukcesach, które Prawo i Sprawiedliwość dokonało, przynajmniej w tym obszarze właśnie kultury, ale jest też trochę takich rzeczy, które powiedzmy, że są w procesie albo zaczęte zostały, a tak jak na przykład Muzeum Historii Polski oczywiście powstało, ale za 3 lata planowana jest ta wystawa taka większa tam.
Stała.
Tak samo przychodzi mi na myśl Pałac Saski, projekty, którego już zostały zatwierdzone, nagrody zostały wręczone. Jak pan się spodziewa, może zaczniemy tutaj właśnie od tematu Pałacu Saskiego. Co będzie z tym tutaj, z tym tematem?
Tu też dochodzą niepokojące sygnały. Ja byłem przekonany, że jednak na tyle daleko ta sprawa ruszyła. Jest spółka celowa powołana do odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i 5 kamienic od strony ulicy Królewskiej, bo to jest taki cały piękny kompleks wyburzony przez Niemców już po ustaniu walk w ramach Powstania Warszawskiego, który tam był. I na tyle daleko się posunęliśmy. Jest już rozstrzygnięty konkurs architektoniczny. Bardzo poważna pracownia już kreśli szczegóły, jak ta przestrzeń ma wyglądać i są zabezpieczone pieniądze aż do roku 30, bo ta inwestycja ma trwać do roku 30. Jest też życzliwość społeczna, bo sondaże pokazują, że zdecydowana większość Polaków jest życzliwa wobec tego pomysłu, żeby tę strukturę urbanistyczną Warszawy odbudować, a tymczasem dochodzą sygnały głównie z ratusza, gdzie rządzi Platforma Warszawskiego, gdzie rządzi Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, sygnały, że jednak to ma być zatrzymane, że jednak ma być jakiś plan rezygnacji z tej inwestycji. No to ja powiem dosyć twardo, no widocznie Platformie Obywatelskiej nie przeszkadza to, że ten kawałek Warszawy, bardzo ważny, w centrum Warszawy, ma wyglądać tak, jak zaplanowali to Niemcy. Bo Niemcy zaplanowali wyburzenie i to zrealizowali. I tak ma być. A my uważamy, że jednak ta przestrzeń powinna wyglądać tak, jak przed agresją niemiecką wyglądała przez 300 lat i te budynki by dobrze służyły polskim instytucjom publicznym, polskim instytucjom kultury. I chcielibyśmy to odbudować.
Ale argumenty rządzących to głównie takie, że to są ogromne pieniądze i że w tym momencie może Polska, Warszawa ma coś, na co bardziej potrzebuje tych wydatków.
Ale to są pieniądze zabezpieczone w budżecie państwa. Warszawa nawet nie musi tutaj się do tego dokładać, więc nie rozumiem tej sugestii władz miasta Warszawy i zobaczymy, co w tej sprawie oczywiście podejmie, jaką decyzję podejmie rząd i minister kultury, bo spółka Pałac Saski jest nadzorowana przez ministra kultury. Jest Rada Odbudowy Pałacu Saskiego, ja do niedawna jeszcze stałem na czele tej rady, mieliśmy spotkania regularne i to wszystko naprawdę bardzo, bardzo dobrze szło do przodu. No, to będzie świadczyło o tym, o czym mówimy od lat, że ta formacja jest z kolei formacją mikromańską. Ona uważa, że Polskę na nic nie stać, Polska się powinna gdzieś chować za kotarą, za firanką, obserwować, co wielcy tego świata planują, dopasowywać się do nich, bo Polska jest krajem, który zasługuje tylko na demonstrowanie jednego wielkiego kompleksu cywilizacyjnego, jest brzydką panną bez posagu, która nie powinna mieć żadnych ambicji, tylko się dopasowywać i płynąć w głównym nurcie. No znamy te slogany, które słyszeliśmy przez 8 lat rządów Donalda Tuska i niestety to znowu wraca. Być może tak samo będzie z centralnym portem komunikacyjnym. Zobaczymy, co z elektrowniami atomowymi. My chcieliśmy, żeby ambitne projekty realizować. Realizowaliśmy je przez 8 lat, a teraz są niepokojące sygnały, że mamy znowu się chować jak mysz pod miotło.
Panie pośle, jak już przy temacie tak względnie wdzięcznym pieniędzy jesteśmy, to wczoraj tak zwany likwidator spółki TVP ujawnił Dariuszowi Jońskiemu z Koalicji Obywatelskiej zarobki gwiazd telewizji publicznej i to wywołało faktycznie bardzo duży szum, no, między innymi w internecie. Nawet premier Donald Tusk skomentował, że kłamali tyle, ile kradli. Czyli zarabiali tyle, ile kłamali, przepraszam. Co pan na to, jak pan to skomentuje, jak pan zareagował na to, bo na pewno, tak mniemam, pan widział te udostępnione dla wszystkich zarobki pracowników Telewizji Polskiej.
Tak, i ja uważam, że to jest uruchamianie jakiegoś populizmu, którego trudno bronić, bo rzeczywiście no, z punktu widzenia przeciętnie zarabiającego Polaka to są szokujące kwoty, ale nie będę pięknym za nadobne odpłacał, bo równocześnie pojawiły się informacje, ile zarabiali tacy prominentni publicyści i propagandyści z czasów rządów Donalda Tuska w tejże telewizji, jak Tomasz Lis, Maciej Orłoś, Piotr Kraśko, Hanna Lis czy Beata Tadla, bo to też można w internecie łatwo znaleźć. Nie wchodzę w to po prostu. Uważam, że to jest czysty populizm, który ma wywołać jakieś negatywne emocje, ma napuszczać na tych ludzi opinię publiczną.
No, czy niestety, ale uważa pan, że to są nieprawdziwe zarobki?
Nie, być może są prawdziwe i zachęcam zawsze do pewnej skromności w myśleniu o tym, ile powinniśmy zarabiać, służąc w instytucjach publicznych, które mają charakter służebny. Zachęcam do tego, no ale proszę już pytać tych, którzy o tym decydowali, dlaczego te zarobki musiały być tak duże, czy rzeczywiście trudno znaleźć fachowców, którzy w spółkach Skarbu Państwa, czy no generalnie w spółkach Skarbu Państwa zechcieliby pracować, a jakie mają oferty w spółkach komercyjnych z tymi samymi kompetencjami, jakie mają. Rzeczywiście to jest jakiś problem, że bardzo często się sygnalizuje, że trudno znaleźć fachowców do takiej pracy i trzeba ich godnie wynagradzać. Ale to jest czysty populizm, powtarzam, bo jak się... Ja tego nie będę robił, bo mam przed sobą taką planszę, ile zarabiały osoby, które ja przed chwilą wymieniłem, ale w ten populizm po prostu nie wchodzę.
Czy pan ma w planach dyżury w Telewizji Polskiej na Placu Powstańców Warszawy?
To nie są pani redaktor dyżury, tylko to są interwencje poselskie zgodnie z prawem, które parlamentarzyści mają, że mamy prawo czynić takie interwencje poselskie w sytuacji, kiedy mamy podejrzenie, że w jakiejś instytucji publicznej i łamane jest prawo. I te interwencje czynimy. Miałem takie interwencje i w telewizji, i w Polskiej Agencji Prasowej. Planuję kolejne.
Panie pośle, a jakieś światełko nadziei w tym wszystkim? Bardzo prosimy. No, karnawał się zbliża. Na co?
No, czasy łatwe nie są i w przestrzeni międzynarodowej wiemy, bo jak się zastanawiamy, co może się zdarzyć w 2024 roku, to o tą nadzieję dosyć trudno i w wymiarze międzynarodowym, bo jednak napięcia wojenne chociażby eskalują, a nie kończą się. Coraz więcej napięć w świecie i my koło tego też blisko jesteśmy. No ale zawsze należy ufać, że ludzi dobrej woli generalnie w Polsce i na świecie jest więcej, że przeważymy nad tymi, którzy są ludźmi złej woli i że ich zatrzymamy, ich niecne zamiary, agresywne często zamiary po prostu zatrzymamy. I liczę na to, no, zarówno w kraju, jak i za granicą.
A będą eufonie. Byliśmy właśnie, wspaniały był festiwal Eufonie w tym roku, 5 lat trwał i no, były takie niepokoje, że może nie będzie. A jak pan myśli?
Ja nie wiem, czy w tej sytuacji, jaka jest, powinienem przypominać, że to był mój autorski pomysł, aczkolwiek też wydyskutowany z innymi ciekawymi ludźmi. I to bardzo się dobrze przyjęło, że przegląd muzyki Europy Środkowo-Wschodniej jest w Warszawie od 5 lat przez około 10 dni na przełomie listopada, grudnia i poznajemy się lepiej. Poznajemy muzykę estońską, rumuńską, węgierską, ukraińską i oni poznają muzykę polską.
Ormiańska w tym roku zdaje się była przepiękna.
Taki festiwal się odbywa, to bardzo dobrze chwyciło. Jest jakaś też nowa publiczność, która na ten festiwal przychodzi, się pojawia. Więc mam nadzieję, że to nie zostanie zatrzymane. To jest jedna z nowych marek, po prostu kulturowych marek na mapie wydarzeń kulturalnych w Polsce, w Warszawie, w naszej stolicy. I mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. Środki na to są. No ale mówię, będę uważnie oczywiście obserwował, czy i w tym przypadku nie pojawi się jakaś mikromania ze strony tej nowej władzy.
I my także będziemy obserwować, a na pewno chętnie wybierzemy się w przyszłym roku na festiwal Eufonie. Mieliśmy przyjemność z Konradem Mędrzeckim w 4 albo nawet i 5 koncertach uczestniczyć w tym roku i chyba nie umiemy wybrać tego, który był najwspanialszy. Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie pośle, za rozmowę. Dziękuję. I dobrego weekendu.
I słuchaczom i państwu życzę mimo wszystko dobrego roku.